Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Niedziela na ręki, dzień maja brodu, szery jabłki.
Kłaniam się. Nastał czas solidarności z Białorusią.
Od 9 sierpnia z ogromnym niepokojem obserwujemy wydarzenia, które dzieją się za naszą wschodnią granicą. Chyba nikt nie wierzył, że wybory na Białorusi mogą być uczciwe i rzeczywiście nie były. Aleksandr Łukaszenko napisał sobie w zasadzie zwycięstwo z absurdalnym wynikiem 80% poparcia społeczeństwa, ale społeczeństwo zaprotestowało. My dzisiaj podziwiamy odwagę i determinację Białorusinek i Białorusinów, a także oburza nas brutalność, z jaką władza na te pokojowe manifestacje odpowiada. Wielu z nas odczuwa solidarność z narodem białoruskim i dzisiejsze spotkanie jest właśnie wyrazem tej solidarności. Dlatego bardzo Państwu dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie. Nasze, to znaczy Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
Bardzo serdecznie witamy na sali Antona Żiwanowa. Witamy serdecznie. Anton Żiwanow oczywiście jest Białorusinem, jest muzykiem, jest artystą, ale jednocześnie aktywistą, który bardzo czynnie działa, aby Białoruś stała się wolna, aby nie było dyktatury.
Gościa z Białorusi zaprosili na scenę w miniony piątek, to był 11 września 2020 roku. Karolina Talarczyk-Wieczorek, dyrektorka Biblioteki Publicznej w Mosinie i dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek.
Dzień dobry, mam na imię Anton Żiwanow, Żiwanow jak żywiec. Pochodzę z Mińska, z dzielnicy Puszkińskie.
Polska jest panu bliska, bo tutaj pan studiował podobno. Co pan studiował?
Ja studiowałam realizację dźwięku na Akademii Realizacji Dźwięku i Dziennikarstwa w Warszawie.
Mógłby być pan moim kolegą radiowym.
Tak, dokładnie. Ja też pracowałam w radio, realizowałam nagranie, pracowałam na wizji przy transmisjach.
Śledzi pan to, co się dzieje w Mińsku i w całej Białorusi?
Tak, cały czas. W sensie mam dużo znajomych teraz w więzieniu i jakby aktywnie udzielniczę w akcjach, które przeprowadzamy w Polsce. Uczestniczę w programie też Inicjatywa Wolna Białoruś. Też współpracuję z Białoruskim Domem i organizujemy koncert solidarnie z Białorusią, z Polsatem na Stadionie Narodowym 26 września w Warszawie.
A w Mosinie co pan będzie prezentował?
Dzisiaj ja chciałbym opowiedzieć krótką lekcję o tym, jak powstała Białoruś, w ogóle nasza inicjatywa jako narodu, jaki mamy cel, w sensie do czego dążymy jako naród, czego chcemy i jak doszliśmy do tych problemów, które mamy teraz.
Białorusini mają swój język, ale właściwie posługują się w większości językiem rosyjskim, prawda?
Tak, niestety białoruski język mocno odstępuje, tym bardziej za kadencję prezydenta Łukaszenka, który nie to, że jest mocno prorosyjski, ale utrzymuje władzę przy pomocy Rosji, przez co Rosja też narzuca swoje poglądy rusyfikacji terenów, jak to było robione na Ukrainie i jak teraz jest w Białorusi.
To jest bardzo bliskie sąsiedztwo, czy można o tym zapomnieć?
Z Rosją? Ma sens się z Rosją? Nie. Rosja jednocześnie jest naszym największym wrogiem i naszym największym przyjacielem. To jest taki miks. Połowa Rosji walczy o naszą wolność od dyktatury i za białoruskie państwo, a połowa stara się nas wyniszczyć.
A Polska?
Polska jest tylko po dobrej stronie.
Wszyscy pytają, co się zdarzy na Białorusi, jak te wydarzenia się potoczą?
Mamy dwa scenariusze. Z jednej strony możemy przypomnieć sobie Wenezuelę i Syrię. Bashar Assad już przez prawie dekadę utrzymuje władzę, a niemalże jest wojna cywilna, to samo w Wenezueli. Jest szansa, że dyktator może usiłować utrzymać władzę przy pomocy innych państw, na przykład przy pomocy Putina. Jeżeli Łukaszenko będzie rozgrywał bardziej siłowy sposób utrzymywania władzy, to on ma na to szansę. A z drugiej strony każda akcja, każdy protest, cały ruch oporu, który mamy na Białorusi, trochę niszczy cegiełki z jego muru, którą wybudował ten rząd. Po troszeczkę, milicja, wszystko to się rozwala. Przez to on też potrzebuje tak dużego wsparcia z Rosji.
Mińsk sąsiaduje z Kropatami. To jest miejsce bolesne dla Polaków, ale także dla Białorusinów.
Tak, niestety w 1937 roku mieliśmy rozstrzał większości też poetów, pisarzy, inteligencji białoruskiej. To były czasy represji, które przeprowadzane były w Związku Radzieckim. Niestety władze, które mamy teraz, ona jest prosocjalistyczna i prorosyjska, wspominająca czasy Związku Radzieckiego, przypominając to za najlepszy czas. I trochę chciałaby zatrzeć ślady tego, że to się wydarzyło. Dużo propagandystów mówiło, że nie, no tam nie aż tak dużo ludzi rozstrzeliśmy po pierwsze, a po drugie w sumie to byli wrogowie ojczyźni. Nadchodziła wojna, musieliśmy spiąć państwo, żeby było gotowe do walki z Niemcami. Zazwyczaj to można było usłyszeć po drugiej stronie. A też wydarzenia, które odbywają się teraz na Białorusi, to też te Kuropaty mają ważne znaczenie, bo dużo marszów protestów, marsz woli też jest na przykład od miejsca Kuropat do centrum Mińska przeprowadzany, albo łańcugi Solidarności. I myślę, że jak zmieni się władza, to to miejsce będzie zupełnie w inny sposób zadbane.
Ja byłam na Białorusi, przejeżdżałam przez Białoruś w 2008 roku. Pamiętam, zaskoczyły mnie bardzo dobre drogi. Rozmawiałam z ludźmi, byli pogodzeni z tym, co dzieje się na Białorusi. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili to jest wyraźnie zarysowany taki duch narodowy, prawda? Tego nie było. Coś się stało z Białorusinami, że oni się obudzili.
To głównie polega na nowym pokoleniu. Pokolenie, które miało przymyte myślenie propagandą najpierw radziecką, później łukaszeńską, rosyjską. Ono trochę odeszło na tył. Ich już nie ma tak dużo. I już nie ma walki z przestarzałym pokoleniem, które nadal walczy o to, żeby Związek Radziecki powrócił. I większość narodu już wychowała się w nowym państwie. To są młodzi ludzie, którzy rozumieją, że Łukaszenko to jest przeszłość. Wszystko, co jest związane z jego systemem, z jego poglądami, to jest wszystko powrót do czasów radzieckich, do czasów socjalistycznych. On próbuje wybudować socjalizm teraz, kiedy wszystko wskazuje na to, że to jest niemożliwe.
Do rozmowy z Antonem Żywanowem jeszcze wrócę. Teraz opowiem o swoich spotkaniach z Białorusią na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Oto początkowy fragment reportażu Katyń, dwie narracje, reportażu, którego akcja rozpoczyna się na Białorusi. Był rok 2008.
Dzisiaj dokładnie będzie 68. rocznica mordu ojca. Właśnie w dniu dzisiejszym.
Wincenty Dowojna jest prezesem Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus. Stowarzyszenie zorganizowało już po raz drugi Marsz Młodzieży Polskiej i Rosyjskiej od stacji w Gniezdowie do Lasu Katyńskiego. Jechaliśmy przez Białoruś, która nie witała nas nazbyt serdecznie. Na granicy w Kuźnicy Białostockiej przetrzymano nas 4 godziny. Sprawdzano bagaże, niszczono opakowania prezentów, które polska młodzież przygotowała dla kolegów z Rosji, a potem dostaliśmy do towarzystwa wozy milicyjne i ruszyliśmy do Grodna. Od tego momentu jechał z nami przewodnik Stanisław Poczobut-Odlenicki.
Pamiętamy o wszystkim tym, co było. Wybaczamy, ale w pamięci u nas pozostało to, co jest. Tak.
Słuchaliśmy piosenek zespołu Piatnica.
Tuk, tuk, odkrój. сердце, это я, ваше сердце. Меня заперли за дверцу, за седьмым замком, ком, дураком, босиком, целиком, кровь с молоком. Тук-тук, откройте, это я, ваша совесть, недочитанная повесть, с обожженными страницами, с равнодушными лицами, где-то за границами.
Państwo, dobrze, że przyjechaliście do tego kraju. Ciężka tutaj droga, te 5 godzin na granicy, te dokumenty, te panowie, nie wiadomo czego chcą. Sprawdza się dokumenty, wypełnia się druczki, obowiązkowo trzeba zameldować się, a meldujecie się w hotelu, to wtedy ręce opadają, co tam robić?
Это я, ваше счастье, разобрали на запчасти, собираем по осколку толку, искать иголку на книжной полке. Тук-тук, откройте, это я, ваше горе, нарисованное море, глубоко до дна, не достать, не отстать, не восстать, nie przelistać.
Na Białorusi naprawdę porządek. Ja nie jestem zwolennikiem twardej ręki jak prezydent na przykład, ale tutaj, żeby nie zapeszyć, nie kradnie się, nie ma kieszonkowców. Tutaj człowiek, jasne, że on obstawiony, natomiast krowa wolna naprawdę, może iść gdzie chce. Natomiast co dotyczy człowieka, to już piszę. A jeszcze będzie pani pytanie, nie będę odpowiadać.
Ваша правда никогда не будет завтра. К нам придет вчерашнее сегодня, как злая сводня в одном из подним. Тук-тук, откройте, это я, ваша честь, постелили у порога.
Я jestem człowiekiem, który chciałby zmienić wiele w swoim życiu. Przeprosić kogoś, komu zrobiłem. Jakieś pociągnięcia były nieważne. Coś zgubiłem. Nie miałem szkoły dobrej. Czyli ta szkoła była urywcza.
A w którym roku pan się urodził?
44.
I gdzie?
W Poczobutach nad Odlą. Z tego nazwisko podwójne, historyczne. Natomiast używamy w większości jednej części tej nazwiska. Poczobuty nad Odlą, czyli Poczobuty Odlanickie byłyby
to. To nazwisko pojawia się w Gazecie Wyborczej?
To mój syn, tam drukuje się i w domu nie siedzi cały czas lub gdzieś wyskakuje materiały i znów ma taką pracę.
To jest niepokorny, znaczy się.
To znaczy, on nie ma szansy na Białorusi nie drukować się, nie pracować. On do tego czasu nie ma prawa na wyjazd do Polski, porzucenie Białorusi. Natomiast drugi, młodszy syn, on z nas trzej piszemy. To największy talej, ale i największy hultaj. Szukam dla tego młodszego anarchisty jakiejś niewiasty w Polsce, bo musi ten rod być, a mam tylko jedną wnuczkę. To niech dziewczyny zgłaszają się.
A nazwisko rzecz święta.
No tak, a nazwisko odziedziczają dziewczyny, jasne. I wnukowie.
Tuk, tuk, откройте. Это я, ваша память, я должна вот-вот растаять. Слишком жаркая планета эта, в ней мало света, одни секреты. Тук, тук, откройте.
Zwróćcie uwagę, jak pojedziemy na panoramę miasta.
Proszę państwa, macie panoramę Grodna, autokar stanie tutaj na dole, wdrapiecie się na lewo i teraz macie całe Grodno przed sobą, na tą skarpę i zdjęcie.
Zobaczcie, gdzie ta wielka taka stela biała, widzicie? O tam na dole najstarsza cerkiew, XII wiek, nazywa się cerkiew na Kalorzy, pod wezwaniem Borysa i Gleba. Przed nami wiadukt, widzicie? On łączy stary i nowy zamek. Stary zamek, który nazywamy Zamek Witolda i Zamek Batorego. To trzeba byłoby przejść w prawo i on lepiej widać. Zobaczcie, ta taka karczma, podobna do żydowskiej przed wami, to teatr miejski. teatr dramatyczny miejski, zbudowany w 87 roku. No i tutaj pani Suchocka przyjeżdżała na spotkanie, to największa taka osoba z Polski, którą tutaj Polacy z Grodna spotykali.
Tuk, откройте, это я, ваша смерть. Я устала ждать за дверью, я хочу войти по поверью. Вся в белых перьях.
Polska przygłaskała nas tylko w XVI gdzieś wieku. Ta Unia Horodelska, ta szlachta poszła. I szlach, jak zobaczy pani, szlachta była polską, chłop był prawosławny i nie wiadomo jaki. Nie miał świadomości narodowej. Czyli szlachta odeszła, nie zabrała z sobą chłopu, zostawiając niego. I teraz, kiedy pytało się za polskich czasów, kto ty na Białorusi? On mówił, tutejszy jestem. Tutejszy, czyli niewykształcony chłop zupełnie, nie mający oświecenia, a szlachta poszła, zostawiając jego w tym jego stanie takim surowym. I on do tego czasu szuka tej swojej świadomości, ale szuka tak jak białoruski chłop. Nie spiesząc się, wiatr przejdzie, trawa z powrotem stanie prostą, czy gałęzie nie będą szumieć. Przed nami Niemen i tutaj zobaczcie, odnawiają most. Te opory, które trzymają ten most, to z 1908 roku. A tutaj, proszę państwa, bliżej przed mostem koszary 81. Pułku Piechoty. W 1939 roku, kiedy bolszewicy wtargnęli do Grodna, oni byli na tej stronie, na której my znajdujemy się, na lewej. A koszary pod Zamcze byli okopy polskie. Tam dzieci Grodna, gimnaziści bronili miasta Grodna.
Jedziemy prosto. Mamy 700 km drogi do Smoleńska.
To był fragment reportażu Katyń, dwie narracje, który powstał w 2008 roku. Stanisław Poczobut Odlanicki. To barwna postać. Był naszym przewodnikiem po Białorusi. Jest też autorem książki o Elizie Orzeszkowej, także innych publikacji i jest ojcem opozycjonisty Andrzeja Poczobuta, który często występuje w polskich mediach. O Grodnie rozmawiałam kilka lat później, już w innej sytuacji, bo nad Jeziorem Dymaczewskim, gdzie przebywała grupa młodzieży. Rozmawiałam tam z Józefem Porzeckim ze Związku Polaków w Grodnie. Józef Porzecki jest historykiem.
Bardzo dużo Polaków mamy w Grodnie, 23% ludności Polski. Grodno liczy 340 tysięcy mieszkańców, z tego na 70 tysięcy Polaków. No tylko różnie z tą polskością, różnie z tą świadomością, tożsamością. No mamy szkołę z polskim językiem nauczania, mamy również szkoły społeczne, dwie szkoły społeczne, czyli no, młodzież poza lekcjami obowiązującymi w szkołach swoich przychodzą, uczestniczają do nas właśnie, do Związku Polaków, do szkoły społecznej, jak również w polskiej macierzy szkolnej. No i uczą się języka polskiego, poznają historię Polski i na tym polega nasza działalność.
I często przyjeżdżają tutaj do nas na studia.
No przyjeżdżają na studia, no to jest jednak takim marzeniem ich w większości, żeby później dostać się na studia do Polski. Dlatego właśnie szkoły, no może nie tylko dlatego, ale my w ogóle jesteśmy dlatego, żeby Polaków uczyć języka polskiego, żeby świadomość ich poprawiać, no i to z tym różnie bywa, ale no również później większość próbuje dostać się na studia do Polski.
Jakbym przyjechała do Grodna, to co pan by mi pokazywał tam?
No wie pani, no przede wszystkim Grodno i okolice ma bardzo dużo ciekawych zabytków związanych z dziejami, z historią również państwa polskiego, Rzeczpospolitej, także naprawdę, no bo w ogóle bez Grodna, tak jak i bez Wilna i bez Lwowa, w ogóle nie ma historii Rzeczpospolitej. Tam toczyło się również dzieje, tam przecież to Grodno jest miastem królewskim, tak? Tam również w Grodnie obradowały Sejm Rzeczpospolitej 1673 roku, co trzeci Sejm Rzeczpospolitej odbyło się. Grodno było praktycznie drugą stolicą, nieformalną drugą stolicą Rzeczpospolitej w okresie króla Stefana Batorego. Zresztą on tu w Grodnie zamieszkał, w Grodnie też zmarł zresztą, w Grodnie przygotowywał wyprawy inflanckie. O tym można bardzo dużo opowiadać. No też Kazimierz Jagiellończyk wyruszył z Grodna na koronację w 1447 roku, już po śmierci swojego brata pod Warną. No i z Grodnem, no w Grodnie też smutne historie z Grodnem związane, mianowicie rozbiorów, czyli ostatni Sejm Rzeczpospolitej, czyli drugi rozbiór Polski odbyło się w Grodnie, jak również abdykacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i na 123 lata właśnie Rzeczpospolita została starta z mapy Europy w Grodnie, na Zamku Królewskim Grodzieńskim.
To była historia Grodna w pigułce opowiedziana przez Józefa Porzeckiego. I wracamy do rozmowy z Antonem Żywanowem, muzykiem, opozycjonistą, który w miniony piątek występował w Mosińskim Ośrodku Kultury. Tutaj przed budynkiem Ośrodka Kultury, w którym pan będzie rozmawiał z Polakami, stoi pomnik Kościuszki. Kościuszko, to jest wasz czy nasz?
To jest wspólny bohater dla Białorusinów. To jest tak samo ważna postać, myślę, jak w Polsce. Białorusini oczywiście mówią o tym, że on urodził się pod Brześciem, ale z drugiej strony to był jeden kraj, Rzeczpospolita. To była bójka narodów i Litwy, i Polski. Białoruś była też w tym kraju. Myślę, że Kościuszko to jest unijny bohater. I oczywiście jak studiujemy historię na Białorusi, to mówimy o nim jako bohaterze też białoruskiego. On jest częścią naszej historii.
A Adamie Mickiewiczu?
No, to jest chyba ta sama historia. Dokładnie tak samo. To jest też osoba, o której się uczy w szkole białoruskiej. Dokładnie tylko białoruski to chyba był Kalinowski. Kalinowski w latach 60. XIX wieku walczący o niepodległość też Białorusi, o wolność od Imperium Rosyjskiego. Na Litwie niedawno znaleziono jego szczątki. Niestety oficjalny Mińsk i Łukaszenko nie uznaje bohaterów Białorusi za bohaterów, ale nie uznajemy do końca Łukaszenkę za Białorusina, także w tym jesteśmy zgodni. Łukaszenko nie należy do narodu białoruskiego i ma zbyt mało wspólnego. Łukaszenko to należy do Związku Radzieckiego. To jest socjalista, komunista, który udaje demokraty.
Ale urodził się na Białorusi?
Urodził się w idejach socjalizmu. Wojny dobra, wojny święta, czas na
faraj. Białoruska świadomość, poczucie tożsamości narodowej dojrzewały przez lata. Duża to zasługa artystów i pisarzy. Jakieś 3 lata temu w Arsenale, w Galerii Miejskiej, odbyłam rozmowę na tle niezwykłej wystawy. Przypomnę ją.
Dawniej żyli ludzie, dawniej żyli ludzie, nie wierali Bogu, nie wierali Bogu. Не верали Богу, а верали цмуку.
Przyglądamy się w Arsenale naszym sąsiadom, Białorusinom, poprzez wystawę zatytułowaną Narodowo-radykalny Aleksander Puszkin. Kurator wystawy, Marcel Skierski, zadaje pytanie: kim jest Aleksander Puszkin? Dysydentem? Twórcą ikon i fresków na cerkiewnych sklepieniach? Performerem, portrecistą bohaterów białoruskiego nacjonalizmu, a może konserwatorem białoruskiej tradycji.
Do naszego cara, a u naszego cara, a u naszego cara nie ma kogo dać.
O statusie artysty na Białorusi mówili w Arsenale Andrzej Hadanowicz, poeta, tłumacz, literaturoznawca oraz Vital Voranau, pisarz, wydawca, tłumacz, wykładowca akademicki. Z Vitalem Voranau oglądałam pracę Aleksandra Puszkina.
Czy ta wystawa przybliża specyficzną stronę, nutę białoruską?
Na pewno przybliża pewien kontekst, w którym operuje malarz Aleksander Puszkin, a ten kontekst oczywiście określa sytuacja polityczna na Białorusi. Jest to malarz, który swoją twórczość jakby poświęcił tej tematyce, bo zajmuje się nie tylko malarstwem, ale również performancem. Jest osobą społecznie aktywną, która zabiera głos w pytaniach polityczno-społecznych bardzo często. Przez to jego twórczość jest przesycona właśnie symboliką życia współczesnego na Białorusi.
Są tu i pejzaże białoruskie. Te pejzaże się pojawiają w serii Pola bitwy pod Orszą 1514.
Tak, z jednej strony niby zwykłe pejzaże, tak jak u wielu malarzy klasycznych, a z drugiej strony oczywiście nazwa tego obrazu, Pole bitwy pod Orszą, nasuwa na myśl wydarzenie historyczne, czyli bitwę słynną pod Orszą z wojskiem moskiewskim. I od razu jakby zwykły pejzaż zamienia się od razu w obraz polityczny. No a to, że to pole jest dodatkowo, pole przedstawione na pejzażu dodatkowo jest zaorane traktorem białoruskim, to pokazuje jakby na nie pamięć o tym miejscu, na to, że historia białoruska jest w pewnym zapomnieniu na dzień dzisiejszy.
Tu warto jednak uzupełnić informację o bitwie pod Orszą. To był 8 września 1514 roku. Moskwa rościła sobie wówczas pretensje do dużego obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmującego dzisiejszą Ukrainę z Kijowem i Białoruś. Uważa się, że po bitwie pod Grunwaldem, bitwa pod Orszą była jedną z największych bitew w XVI wieku w Europie i był to też największy triumf armii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wojska litewsko-polskie walczyły pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego.
Aleksander Puszkin, no, to jest pseudonim, czy to jest nazwisko twórcy?
Zbieg okoliczności i oczywiście od razu nasuwa się na myśl Aleksander Puszkin, poeta rosyjski. No, my mówimy, że mamy swojego Aleksandra Puszkina, który jest malarzem.
Czyli to jest jego nazwisko?
Jego nazwisko, tak.
Ksiądz Wincenty Godlewski z serii Białoruski opór. Tutaj właściwie poprzez te postaci, poprzez obrazy kolejne, no, dotykamy właśnie historii Białorusi, która też przekłada się na współczesne życie naszych sąsiadów z Białorusi.
Dużą część twórczości Aleksandra Puszkina zajmują portrety i zazwyczaj są to portrety poświęcone zapomnianym postaciom historii białoruskiej. Nie tyle zapomnianym, co nie będących częścią oficjalnej narracji historycznej. Na przykład ksiądz Wincenty Godlewski, który poświęcił swoje życie na to, żeby odrodzić język białoruski w kościele katolickim. Na przykład Jałgiendrzy Har, powstaniec, który walczył przeciw bolszewikom i inne postacie, tacy żołnierze wyklęci białoruskiej historii.
Jak Aleksander Puszkin jest postrzegany przez władze białoruskie? Czy jego życie jest skomplikowane w związku z tematyką prac?
No, w swoim czasie, ponieważ Aleksander Puszkin jest ponadto zdeklarowanym nacjonalistą, to swego czasu zasłynął z takich bardzo barwnych performansów w centrum Mińska, na przykład z przywiezienia taczki gnoju pod rezydencję prezydenta, za co został oczywiście aresztowany, napiętnowany jako twórca, nie mógł przeprowadzać swoich wystaw i jest to artysta mieszkający na prowincji. Na prowincji też organizuje często różne performanse i jest to jakby dozwolone tylko dzięki temu, że nie jest to Mińsk. Nie jest to aż tak widoczne jak kiedyś. Jeszcze zasłynął z tego, że restaurując freski w cerkwi umieścił osobę Aleksandra Łukaszenki w scenie sądu ostatecznego i oczywiście, jak to zostało zauważone, to hierarchowie kazali usunąć ten fragment fresek. No i znowu sława Aleksandra Puszkina jakby poszła daleko. Oczywiście na jego twórczość władza patrzy bardzo, bardzo nieprzychylnie.
Witold Woronau, który oprowadzał mnie po wystawie Aleksandra Puszkina w Arsenale, sam jest niezwykle ciekawą postacią. Jest autorem książki Szeptem o szeptuchach, jest z wykształcenia anglistą i przybliża w Europie kulturę białoruską. Świetnie gra na dudach, uroczy człowiek. Białoruski patriota.
Białorusini są narodem, ale nie są jeszcze nacją. I to różni obserwatorzy to stwierdzają.
Ta tożsamość to sprawa związana z historią Białorusi i z tymi powiązaniami z Polską, z kulturą polską, która była dominującą kulturą. I wykształcenie własnej literatury, własnego języka, twórczości literackiej we własnym języku białoruskim, to właściwie nasiliło się i związane jest z XIX-XX wiekiem dopiero, prawda?
Tak, wcześniej była literatura starobiałoruska, która początki bierze nawet w XVI wieku i do tego też się odwołujemy, ale niewątpliwie te początki współczesnej literatury białoruskiej to mają silne związki z literaturą polską i tutaj bardzo często na naszych spotkaniach dyskutujemy na temat Mickiewicza, o jego pochodzeniu, sprzeczając się tak, czy to jest ciągłe pytanie, które ciągle wraca, czy Białorusin, czy Polak. Już nawet przyjąłem takie podejście, że nie sprzeczam się na ten temat. Uważam, że to jest troszkę bezsensowne sprzeczanie się i dzielenie Mickiewicza. Natomiast...
A Kościuszko? Jak to było z Kościuszko?
Kościuszko też urodzony na Białorusi w obwodzie brzeskim bodajże. Też dla historiografii białoruskiej, dla świadomości białoruskiej postać bardzo znacząca, do której może jeszcze częściej się odwołują niż do Mickiewicza. Natomiast takie typowe początki literatury, mówiąc ściśle o literaturze, to jest Jan Barszczewski i Szlachcic Zawalnia albo Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. Utwór napisany po polsku, ale o Białorusi, z Białorusią w tytule. I w Polsce mam wrażenie, że troszkę mniej znany. Nie pamiętam, żeby były jakieś współczesne wydania tej książki. Bardzo ciekawej zresztą książki. Bardzo bliskiej zresztą właśnie tematowi czarów i dziwów.
Język i literatura. W wybornym towarzystwie rozmawiałam swego czasu o literaturze białoruskiej.
Nakładem Kolegium Europy Wschodniej, które to kolegium utworzył Jan Nowak-Jeziorański, a dziś nosi ono jego imię, ukazała się antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku. Nie chyliłem czoła przed mocą. Otwiera tę antologię fragment latopisu litewsko-białoruskiego z 1446 roku. Pochwała Witolda. Wielki książę Witold dzierżył księstwo litewskie i ruskie i inne mnogie ziemie, jakoż w Wielkim Łucku będący myślał był włożyć na głowę koronę. Jeno Polacy, nieprzyjaciele jego, tego nie dopuścili, żeby koronę włożył. Na ten czas Witold prosił do siebie króla polskiego Jagiełłę i cesarza rzymskiego i wielkiego księcia Wasyla Moskiewskiego, zięcia swego, i króla węgierskiego z królową, i książę wielki twerski Borys Aleksandrowicz tam był, i mistrz pruski, i inflancki byli. O białoruskiej tradycji literackiej, o historii, o polskich poetach, którzy znaleźli się w antologii poezji białoruskiej, rozmawiano podczas czwartku literackiego w Pałacu Działeńskich. Wieczór prowadziła Agata Firlej. A w rozmowie uczestniczyli Władimir Arłow, jeden z najpopularniejszych na Białorusi poetów, prozaików i eseistów, niekochany przez Łukaszenkę, podobnie jak i pozostali goście, Władimir Naklajew, szef białoruskiego penklubu, i Lawon Barszczewski, przewodniczący opozycyjnej partii Białoruskiego Frontu Ludowego. Ze strony polskiej towarzyszył kolegom, literatom, tłumacz i eseista Adam Pomorski.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego istnienia w ogóle tej tradycji literackiej, współczesności literackiej, poetyckiej, siły tej kulturalnej, tej literatury. I w związku z tym nie szukamy jej.
Co się zdarzyło w pana życiu, że pan się tą literaturą zajął?
No, wie pani, w moim życiu się to zdarzyło dość dawno, mianowicie z moją przyjaciółką ukraińską i w jednej osobie Ukrainką polską, Olą Hnaciuk, prowadziliśmy przez ładnych kilka lat seminarium translatorskie, wspólne dla młodzieży polskiej, białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. I to było seminarium, przez które przewinęła się spora grupa młodzieży z tych krajów. Stworzyła właściwie grupę przyjacielską, transgraniczną, jak my się śmiejemy. A tam od parunastu lat to dało mi szansę na osłuchanie się z Białorusinami, na współpracę z nimi przyjaźnie. Także w tym przypadku, kiedy białoruscy przyjaciele się zwrócili z prośbą o pomoc przy akurat pracy nad tą antologią, no, było to dla mnie rzeczą całkowicie naturalną, że się włączyłem do tej pracy.
Chciałabym taką małą próbkę poezji białoruskiej, która iskrzy się dowcipem czasami, a czasami liryzmem, a czasami jest tam nuta buntu.
Niezłomności w oporze wobec tego świata, niezależnie od tego, że wiatr ich gnie do ziemi, to nijak ta trzcina się nie łamią. Mogę pani przeczytać próbkę poezji białoruskiej. Wiersz Motto Michasia Strzelcowa, jednego z też no, najważniejszych twórców poezji białoruskiej drugiej połowy XX wieku, brzmi następująco. Chcę napisać linijkę, tylko jedną linijkę, którą naiwny poeta z głową kędzierzawą jak kumulus mógłby wziąć za motto. Napiszę chociażby tak. Pewnego razu widziałem złego człowieka.
Ja sięgnęłam do strony Ambasady Republiki Białoruskiej i tam są takie zdania. Białoruś to gościnny, wolny, tolerancyjny kraj, który w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu zamieszkują przedstawiciele różnych narodowości i wyznań. I w tym duchu jest cały ten tekst. Byłam niedawno na Białorusi. Czekałam trzy godziny, cztery, żeby przekroczyć granicę gościnnego kraju.
Przepraszam panie, o takich dokładach, kiedy one ranej czytali się w sowieckie czasy, po takiej frazy obowiązkowo stajały w duszkach aplodysmenty.
Po czasach sowieckich, po takim fragmencie jak ten, który pani przeczytała, w takim wyliczeniu frazesów w nawiasie dodawało się burzliwe oklaski przechodzące w owację.
Ten gościnny kraj nie daje wizy Jano Andrzeju Dąbrowskiemu, dyrektoru Kolegium Europy Wschodniej, dziękujący jakomu i powstała Biblioteka Białoruska.
Ten gościnny kraj nie przyznaje wizy panu Janowi Andrzejowi Dąbrowskiemu, dyrektorowi Kolegium Europy Wschodniej, dzięki któremu właśnie powstała ta antologia poezji białoruskiej.
Czego boi się Aleksander Łukaszenko, bo jemu się zarzuca taką postawę?
Ja, blyto, jak widać, ta Dąbrowska z tym Dąbrowskim wojakiem.
Widocznie myli tego Dąbrowskiego z tamtym Dąbrowskim generałem.
Marsz Dąbrowski.
W sytuacji, kiedy społeczeństwo nie jest nazbyt zamożne, a tak chyba jest na Białorusi, czy jest możliwy jakiś zryw, bunt?
Ale w porównywaniu, co mieliśmy nawet w latach sowieckich, to żyjemy obiektywnie lepiej. 53% rodzin mają swoje samochody, chociaż najczęściej nie nowe, ale jednak jeżeli porównywać, co było ze czasami sowieckimi, to jest lepiej. W sklepach jest oczywiście o dużo lepiej niż było wtedy. I to jeszcze trzeba pewien czas, żeby społeczeństwo w całości stawiało przed sobą jakieś wyższe cele. I o to chodzi właśnie, dlaczego potrzebna jest kultura wysoka, poezja wysoka i polityka wysoka.
Ojczysta bajeczka. Wiersz Wiery Burłak, urodzonej w 1977 roku. Żył sobie raz i żyje do dziś, a miał ich trzech. Dosiedli koni i pojechali, aż tu nagle oznajmiono, że piękną córkę i połowę majątku w nagrodę. Wyszedł chłop, żeby pole orać. Wciągnął w bagno i zjadł. I ja tam byłem, miód, piwo i narodowy szanson. A kto słuchał, temu flagę w bok. Na białym koniu do świtu po błoniu. Pierwsze uderzający liryzm tej poezji we wszystkim, czegokolwiek się dotknie, nawet jeżeli jest to retoryka patriotyczna czy publiczna. Ten liryzm u najlepszych poetów w nieporównanie silniejszym stopniu przebija niż u Polaków, Rosjan, Ukraińców. Po drugie jest to wrażliwość na konkret, na pejzaż, krajobraz, taki krajobraz analityczny, jak u niemieckich romantyków się zdarzał na początku XIX wieku, tu się pojawia. I w rezultacie taka ziemskość tej poezji, osadzenie tego w konkretnym punkcie planety Ziemia. To też jest bardzo wyraźnie widoczne. W gruncie rzeczy to jest taka tradycja, która echem pewnym powraca wcześniej u Mickiewicza w Panu Tadeuszu choćby. To, o czym Miłosz pisał, o tej metafizyce przyrody w tym utworze. Otóż w tym idiomie białoruskim ja widzę kontynuację tego. Widzę właśnie jako trwały element tradycji coś podobnego. No a do tego jeszcze ten właśnie ta niezłomność oporu i uporu w trwaniu w swoistości, w tożsamości, w języku, obrona tego języka własnego przed upadkiem, rozkładem, odebraniem go i nawet powiedziałbym, że temu językowi przydaje się pewne cechy etyczne. Wyraźnie to jest etycznie dowartościowane u Białorusinów jest kwestia języka. Trwanie w języku białoruskim to jest cnota etyczna.
To była próba charakterystyki poezji białoruskiej dokonana przez Adama Pomorskiego.
Надоело, ручки опускаются, надоело, глаза не поднимаются, надоело со стенами беседовать, надоело по узким тропкам следовать, пусть все...
Лавон Барщевский, белорусский тлумач и поэта, oraz Adam Pomorski.
Nasza literatura powstawała w kilku językach. W cerkiewnosłowiańskim, później w starobiałoruskim, później w nowobiałoruskim, a również i w polskim, i trochę po łacinie, i trochę w rosyjskim. I dlatego byliśmy zawsze krajem wielojęzycznym, ale w literaturze to oczywiście dominuje język białoruski.
Myślę, że tu warto przypomnieć, że jak daleko sięgają dzieje Rzeczpospolitej obojga narodów, zawsze ta pewna rywalizacja i boczenie się wzajemne korony i Litwy, czyli w dzisiejszej nomenklaturze raczej Białorusi niż Litwy, zawsze było żywe i wielokrotnie dawało sobie znać, także to nic nowego się pod tym względem nie wydarzyło.
W antologii znalazły się nazwiska kojarzone właśnie z naszą historią literatury. Ksiądz Baka, Adam Mickiewicz, Naruszewicz i nie tylko oni.
Tu jest od razu wprowadzone w notach zastrzeżenie, że nie chodzi o zawłaszczanie poetów przez którąkolwiek z literatur narodowych, bo to byłby absurd przecież. Tu chodzi raczej o coś innego, o pokazanie ciągłości i zmienności tradycji literackich, tradycji kulturalnych, a te dwie tradycje, polska i białoruska, w okresie sprawozdawczym, czyli w ostatniej połowie tysiąclecia, od XV do końca XX wieku, są tak splecione, że wielokrotnie przez wieki bardzo trudno byłoby je rozdzielić. Co więcej, ten podział byłby polityczny i przymusowy, pod przemocą dokonany. Jest to szkodliwe dla obu tradycji. Te tradycje się wzajemnie wzbogacają, a nie zubażają, to po pierwsze. I z tego punktu widzenia ci wymienieni przez panią poeci XVIII wieku, charakterystyczne, że XVIII wieku, ksiądz Baka, Naruszewicz, Kniaźnin, wszystko to są nie tylko z pochodzenia Białorusini, bo gdyby to chodziło o pochodzenie, nie włączalibyśmy ich do antologii, ale to są poeci, ten substrat białoruski w polskiej poezji, poeci, którzy w polszczyźnie realizują obie te tradycje literackie właśnie w splocie, polską i białoruską. Przy każdym z nich mówimy oczywiście, tak jak i przy Mickiewiczu, który jest w pewnym sensie dla not o tych autorach oni są wprowadzeni, a nie tylko dla utworów pojedynczych, które są ilustracją tylko tego nazwiska. Przy każdym z nich od razu na wstępie mówimy wielki poeta polski, no to jest jasne, ale to, że ci wielcy poeci polscy bez kontekstu białoruskiego, bez tradycji białoruskiej w tej postaci by nie tworzyli i ich dorobek by nie powstał w obrębie tradycji polskiej, to jest chyba właściwy kwantyfikator wypowiedzi. Gdyby nie było tradycji białoruskiej, nie byłoby w tradycji polskiej tych poetów.
To była rozmowa, podczas której pochylaliśmy się nad antologią poezji białoruskiej wydanej przez Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a obejmującej poezję białoruską od XV do XX wieku. W tych dniach podkreślamy swoją solidarność z Białorusią, spotkania z kulturą. Rozpoczęłam od rozmowy z muzykiem, opozycjonistą Antonem Żywakowem. Na koniec pytanie do Antonowa. Teraz pan mieszka w Polsce. I czy swoje życie wiąże pan z Polską, czy wraca pan na Białoruś?
Ja zastanawiam się. Ja na pewno chcę zobaczyć kraj bez Łukaszenki, bo Łukaszenka rządzi dłużej niż ja żyję. Nie wyobrażam sobie, jak mógłby wyglądać kraj bez Łukaszenki, bo kiedy żyjesz przez dziesięciolecia pod jednym reżimem, ciężko sobie wyobrazić, że cokolwiek mogło się umrzeć, bo czujesz, że urodziłeś się przy Łukaszence i że umrzesz przy Łukaszence. I fakt tego, że symbole narodowe znowu przywracają, to jest jak... Nie dało się w to uwierzyć, że kiedykolwiek to będzie, bo 10 lat mieliśmy ciszę. W 2010 mieliśmy ostatnie duże powstanie i było uczucie, że wszyscy się pogodzili z tym, że represyjny system nie da się pokonać.
Dosyć duża grupa Białorusinów studiuje, mieszka w Polsce, pracuje.
Tak, z tego co wiem, to jest około 100 tysięcy osób. Białorusinów jest na terenie Rzeczypospolitej Polski. Wszyscy Białorusini po wydarzeniach 9 sierpnia mocno się aktywowali i było łatwo namierzyć Białorusina. Powstało dużo inicjatyw, dużo marszy protestów też. W Polsce byliśmy pod ambasadą. Oczywiście ambasada Białorusi była na tyle pronarodowa, że wezwała na naród policję polską, żeby wyrzucili spod budynku. Żadnych wyjaśnień, bo ja głosowałem też na terenie ambasady. Ambasada też uczestniczyła w falsyfikacji. I kiedy było widać, że 2,5 tysiąca osób przyszło zagłosować za Cichanowską, a później ambasada wychodzi i mówi, że było głosów 80% za Łukaszenko. No, taka stara bajka. I tak naprawdę nawet nie pozwolili ludziom zagłosować. Zagłosowało chyba około 350 osób całkowicie, a 2,5 tysiąca osób, którzy byli w kolejce, to po prostu byli bardzo zdenerwowani tym, że ich prawo obywatelskie nikogo nie interesuje. Ja myślę, że jeżeli my teraz wygramy, a Rosja bardzo boi się tego, że my wygramy, bo jeżeli my wygramy i Łukaszenko zniknie, to będzie duży sygnał dla opozycji w Rosji. I to, co się wydarzyło teraz na Białorusi za 4 lata, wydarzy się za 4-5 lat, wydarzy się w Rosji. To będzie lekcja dla walczących o wolność na terenie Rosji o tym, że się da i że da się wygrać. I Rosjanie bardzo im zależy na tym, żebyśmy wygrali, bo jak my przegramy, to oni też przegrają.
Надоело, ручки опускаю теса, надоело, глаза не подымаю теса.
Jutro odbędzie się robocze spotkanie Aleksandra Rychorowicza Łukaszenki z Władimirem Władimirowiczem Putinem. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Так, как было раньше, гулянье народное, по поводу и без повода, счастье ветром унесенное, не возвернется да никогда. Надоело глотать, что в рот положите, надоело.